To Bóg szuka człowieka. To Bóg szuka człowieka i to jest przesłanie, które wynika z Księgi Jonasza, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć. Księgi Jonasza, która jest księgą wyjątkową. Wyjątkową, dosyć krótką. Zaledwie składa się z 4 rozdziałów. Z 4 rozdziałów, z których każdy ma inną dramaturgię, z których każdy mówi na temat Jonasza, ale pokazuje całkowicie różne emocje. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się tej księdze Jonasza. Natomiast poproszę was o to, abyście mocno trzymali się ławek i zapięli pasy. Dlatego, że chciałbym, abyśmy tą historię opowiedzieli sobie od końca. Opowiedzieli sobie od końca i później wyjaśnię dlaczego. Taki, a nie inny powód, dla którego w ten sposób chciałbym wam tą historię opowiedzieć. 4 rozdział, 4 scena. Możemy ją zatytułować jako rozmowa z Bogiem. I już na początku chciałbym wam powiedzieć, że chciałbym, żeby ta księga kończyła się happy endem. Chciałbym, aby ona kończyła się tak, żeby mógł wam powiedzieć, że jest dobrze. Natomiast zastajemy w tej księdze Jonasza, proroka, który siedzi na wzgórzu niedaleko wielkiego miasta i jego emocje wcale nie są pozytywne, a wręcz przeciwnie. Towarzyszy mu gniew, towarzyszy mu oburzenie, towarzyszy mu wszystkie złe emocje, które na tą chwilę targają nim od środka. Wiecie, na co jest zły? Zły jest na to, że Bóg nie zniszczył wielkiego miasta, tak jak zapowiedział. Nie zniszczył miasta, które było grzeszne i które samo zasłużyło na to, aby zostać zniszczone. I Jonasz zapowiedział to. Natomiast Bóg sprawił inaczej. I Jonasz jest na to bardzo rozżalony. Bardzo. Siedzi na górze pod krzewem, który de facto też usechł w nocy i mówi: Boże, ja wiem, że Ty jesteś Bogiem łagodnym i miłosiernym i nieskorym do gniewu, ale zabierz proszę teraz moje życie, albowiem lepsza dla mnie śmierć. Nie chcę na to patrzeć. I spotykamy Boga, który zamiast przyjść i zniszczyć miasto, lituje się nad nim i mówi: ale czyż ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi? Czy ty masz mi za złe, Jonaszu, że ja jestem dobry? I tak kończy się księga Jonasza. Tak, takim zawołaniem przez Boga: czyż ja nie powinienem mieć litości? I dosyć często pojawiają się nasze myśli, które są podobne, że gdyby był Bóg, czy byłoby tyle zła i tyle cierpienia na świecie? Czy gdyby był Bóg, czy dotykałoby cierpienie naszych bliskich? Czy tyle zła mogłoby się dziać? I to pytanie jest odpowiedzią. To Bóg daje czas. To Bóg daje czas na to, aby każdy mógł Go poznać. Aby mógł poznać Jego dobroć, aby mógł poznać Jego łaskę. Bo inaczej, gdyby chciał ukarać, to ukarałby nas wszystkich. A Bóg mówi: mam litość i czekam. Ale Jonasz tego nie rozumie. Nie rozumie tego przesłania, że Bóg jest łagodny i miłosierny i nieskory do gniewu. Ale o kogo oni się kłócą? O co tak naprawdę? O jakie wielkie miasto? O jakich ludzi? I ten obraz znajdujemy w rozdziale 3. Wielkie miasto. Pan Bóg zwraca się na początku tego rozdziału do Jonasza i mówi: wstań, idź do Niniwy i głoś im, że jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. Jonasz wstaje i idzie, przechodzi przez całe miasto i mówi, jeden dzień drogi i mówi, jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. Nie chcielibyście, uwierzcie mi, spotkać ludzi, do których Jonasz mówił te słowa. Dlatego, że Asyryjczycy, którzy wtedy zamieszkiwali Niniwę, to był naród, którego sąsiednie narody bardzo nienawidziły. Był to naród, który cechował się wyjątkową brutalnością, wyjątkową zawiścią, wyjątkową agresją w stosunku do podbijanych terenów. Częściowo mieliśmy okazję już poznać tamte narody, ale uwierzcie mi, że wbijanie na pal, obdzieranie ze skóry, wydłubywanie oczu, to były te narzędzia, którymi najczęściej Asyryjczycy traktowali swoich podbite tereny. Oczywiście należy im przyznać to, że byli narodem bardzo walecznym, bo nie było większego imperium niż Asyria w pewnym okresie dziejów. Natomiast też trzeba przyznać, że właśnie sposoby, w jaki oni podbijali narody, był bardzo, bardzo brutalny. I teraz wyobraźcie sobie, że właśnie do takich ludzi idzie Jonasz. Jaki strach musiał mieć, nie wiedział, jak go przyjmą, bo przecież znał dobrze opinię o nich. Idzie przez miasto. Idzie przez miasto, jeden dzień drogi i właśnie głosi. Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. Nie wiem, jakie wy macie myśli na temat Asyryjczyków, po tym, co wam powiedziałem i jeszcze wcześniej. Natomiast powiem wam, że faktycznie bardzo mocno wzięli sobie do serca to, co Jonasz powiedział. Bardzo mocno. Dlatego, że od najmniejszej osoby do samego króla wszyscy postanowili, że zmienią swoje życie i się nawrócą. Po jednym zawołaniu, przez jednego człowieka, który pojawia się właściwie nie wiadomo skąd. I kiedy Bóg zobaczył, że oni się zmieniają, że oni zmienili swoje życie, że zaczęli pokutować, że zaczęli, że w popiele i w poście zaczęli wołać do Boga, zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od swojego złego postępowania i ulitował się nad nimi. I postanowił nie zesłać tej zagłady na ten naród. I co ciekawe, Jonasz idzie przez całe miasto. Krzyczy do wszystkich ludzi. Krzyczy do tych, którzy oczywiście faktycznie zawiadują wojskami króla asyryjskiego, którzy znani byli ze swojej siły, brutalności i agresji, ale również mówi to do najmniejszych, do najsłabszych, do kobiet i dzieci. Ale każda z tych osób przyjmuje tą informację do siebie, że jest grzeszna, że musi się zmienić, bo inaczej kara będzie bardzo bolesna. I to jest to, co najważniejsze, bo jest to cud nawrócenia, który znajdujemy na kartach Starego Testamentu jako największy. Że nawróciło się jednorazowo 120 tysięcy pogan. Największe nawrócenie grzeszników i tych, którzy wydawałoby się, że grzechów może nie mają. I tych, którzy wydawałoby się, że mają tak olbrzymi. I to też ta księga zostawia w nas, jak my się czujemy. Jako grzesznicy, którzy potrzebujemy przemiany, czy osoby, które nie mają takiej potrzeby, bo nie grzeszą. Niniwa, wielkie miasto, nawraca się. 120 tysięcy ludzi zmienia swoje życie. Ale co wpłynęło na to, że Jonasz właśnie poszedł do tych ludzi? Poszedł do takich ludzi, których, tak jak wspomniałem, na pewno wy nie chcielibyście spotkać, ja też nie chciałbym spotkać i on też, uwierzcie mi, nie chciał ich spotkać. To było doświadczenie 3 dni. 3 dni, które spędził w miejscu wyjątkowym. Wyjątkowym. Było to miejsce we wnętrzu ryby. 3 dni we wnętrzu ryby. I nie zastanawiając się, czy faktycznie w Morzu Śródziemnym istnieją ryby, które mogłyby połknąć człowieka, jak również na tą chwilę, dlaczego tam trafił, spróbujmy poczuć, co on wtedy czuł. Co czuł całkowicie oddzielony od wszystkiego. Kiedy zszedł do głębi. I czytamy w rozdziale 2, że towarzyszy mu przede wszystkim strach, bo w utrapieniu moim wołał do Pana i wszystko, co było wtedy, go przykryło. Bałwany i fale Twoje przeszły nade mną. Strach był olbrzymi. Jonasz nie wiedział, co się dzieje, nie zdawał sobie z tego sprawy, natomiast czuł olbrzymi strach. I tu też chciałbym odnieść to do tego, do naszego życia. W jaki sposób my pozwalamy sobie na to, aby czuć strach? Czy pozwalamy sobie, aby on nami zawładnął w różnych dziedzinach naszego życia? Czy też całkowicie staramy się żyć tak, żeby nie widzieć tego, do czego nasze życie prowadzi? Jonasz już wiedział, że jego życie prowadzi tylko w stronę śmierci. Bo wiedział, że nikt nie jest w stanie go uratować, nic nie jest w stanie zmienić go. I jak my, jakie mamy podejście do śmierci, jakby ona przyszła? Jonasz zdawał sobie z tego sprawę, krzyczał do Boga: wygnany daleko od oczu Twoich, wody objęły mnie zewsząd aż po gardło, ocean mnie otoczył, sitowie okoliło mi głowę, do posad gór zstąpiłem, zawory ziemi zostały poza mną na zawsze. I w tym momencie dzieje się rzecz niesamowita, bo Jonasz jednak nie ulega śmierci, jednak nie chce poddać się. On woła do Boga. On woła i zmienia się. Zmienia swoje życie. Nazywamy to nawróceniem, ale to po prostu można nazwać przemianą jego. Bo zawołał do Boga. Zawołał w tym momencie, że Boże, Ty jesteś jedyną osobą, która może mi pomóc w tej ciężkiej sytuacji. Nieważne, w którym miejscu teraz jestem życia. Nieważne, czy towarzyszy mi olbrzymi strach, czy lęk przed śmiercią, czy też wydaje mi się, że żyję sobie normalnie. To mogę zawołać do Boga i w każdej chwili zmienić swoje życie. I to właśnie zrobił Jonasz. Ty wyprowadziłeś życie moje, Boże, z przepaści, gdy gasło we mnie życie. Wspomniałem na Pana, a moja modlitwa dotarła do Ciebie, do Twego świętego przybytku. I z rozdziału drugiego najważniejszą myśl, którą zostawia nam autor tej księgi, to powrót do Boga potrafi zmienić życie człowieka. Twoje i Jego. Powrót do Boga. Osobiste doświadczenie. Teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie, właśnie w jaki sposób on trafił do wnętrza tej ryby. Co się stało takiego, że musiał doświadczyć tak niesamowitego przeżycia, aby się zmienić? I dochodzimy do pierwszego rozdziału Księgi Jonasza, do pierwszej sceny, którą określa jego misja. Bo dowiadujemy się na początku tej księgi, że Jonasz otrzymał właśnie słowo, które już słyszeliśmy, aby poszedł do Niniwy i zwiastował im, że zostanie Niniwa zniszczona. Że jeszcze 40 dni, a to miasto zostanie zniszczone. Co robi Jonasz? Jonasz podejmuje decyzję zupełnie odwrotną. I uwierzcie mi, że te 5000 kilometrów, które widzicie na mapie, to jest odległość od Niniwy do Tarszisz, do miejsca, do którego Jonasz ucieka, w zupełnie przeciwną stronę świata, bo postanawia: nie będę im tego mówił. Nie będę mówił o zbawieniu, o nawróceniu, o sądzie, o tym, że spotka ich kara, bo znam Boga, jeszcze się faktycznie nawrócą, a mi na tym nie zależy. Wiecie, dlaczego Jonaszowi nie zależało na tym, aby faktycznie Niniwa się nawróciła? Znał 9 rozdział Księgi proroka Ozeasza, że to właśnie Asyria ma doprowadzić do zniszczenia Izraela. I on miał takim ludziom mówić o tym, że zostaną zniszczeni i jeszcze oni faktycznie będą pokutować i zmienią swoje życie. Mówi: nie, uciekam. Nie chcę mówić im o tym. Boję się. Zresztą nie mam potrzeby. Kiedy jest na statku, bo tą trasę, którą widzieliście, to droga lądowa, gdybyśmy dzisiaj chcieli tą trasę przebywać, kiedy jest na statku, nagle staje się tam straszny wicher, olbrzymia burza, która nie wprowadziła niesamowity zamęt na całym statku. Marynarze nie wiedzą, co się dzieje. Próbują dobić do portu, ale nie wiedzą, w jaki sposób. Burza jest tak olbrzymia, że zaczynają się zastanawiać, może ktoś z nas jest winny, że jakieś bóstwo, jakiś Bóg, dlatego że ci marynarze nie byli Izraelitami, nie wierzyli w jedynego Boga, więc nie wiedzieli, kto jest też winien tej całej sytuacji. I wtedy właśnie postanawiają rzucić losy. Kto jest winny na tym statku tej całej wielkiej burzy? I okazuje się, że to Jonasz, który tymczasem śpi sobie na statku i nic sobie, wydaje się, z tego nie robi. Ale kiedy go budzą i kiedy mówią: co zrobiłeś, człowieku? Dlaczego to nas spotkało? On mówi: tak, to jest moja wina. To jest moja wina, ja zdaję sobie z tego sprawę, bo ja uciekam przed Panem, przed Jego misją. Nie chcę wykonać Jego woli. Weźcie mnie i wyrzućcie poza burtę, a wszystko się uspokoi. Marynarze nie chcą tego zrobić, bo nie chcą mieć krwi na rękach, że tego człowieka wyrzucą za burtę. Jednak nie ma innego wyjścia. Jonasz ląduje za burtą, niebo się uspokaja i właśnie w ten sposób trafia do wnętrza wielkiej ryby. Także misja. Misja, którą Bóg dał Jonaszowi. O zwiastowaniu dobrej nowiny. O zwiastowaniu właściwie na tą chwilę mocnych słów. Mocnych słów, że jakiś naród zostanie zniszczony. Ale była to misja, którą dostał on od Boga. Ale nie można przed nią uciec. Nie można uciec od drogi, którą wyznacza Bóg. Bo On wybrał sobie Jego akurat, aby zaniósł tą nowinę. I dochodząc do początku Księgi Jonasza, chciałbym wam powiedzieć, że jest to księga wyjątkowa. Nie tylko pod względem tych czterech scen, które usłyszeliśmy. Sceny misji, sceny trzech dni we wnętrzu wielkiej ryby, nawrócenia wielkiego miasta i rozmowy z Bogiem, żalu i buntu. Jest też wyjątkowa dlatego, że nie ma w niej odniesień do czasu. Nie znajdujemy na początku tej historii informacji, który to był rok zapanowania jakiego króla i w jakim okresie czasowym. Wiemy z Księgi Królewskiej, że za panowania Jeroboama II w Izraelu żył prorok Jonasz w 8 wieku przed Chrystusem. Ale nie wiemy tego z samej Księgi Jonasza, dlatego że wymiar tej księgi jest ponadczasowy. Wymiar tej księgi jest ponadczasowy dlatego, że od początku świata Bóg chciał, aby wszyscy Go poznali. I na początku posłużył się Izraelem. Chciał, aby to Izrael był wybranym narodem ze wszystkich. Naród żydowski. Natomiast od początku chciał, żeby ten naród dzielił się dobrą nowiną i Ewangelią ze wszystkimi narodami wokół. Ale jak czytamy Stary Testament, widzimy, że oni zamknęli się na to. Zamknęli Boga, można powiedzieć, dla siebie. I właśnie Księga Jonasza jest taką odpowiedzią, że mamy iść, że Jonasz miał innym też opowiedzieć o Bogu. Że miał się zmierzyć z tą misją. I to jest przesłanie Księgi Jonasza. Ale jest jeszcze jeden aspekt. Jest jeszcze jeden aspekt, który przy omawianiu Księgi Jonasza nie można nie wspomnieć. Dlatego, że 800 lat później jeden człowiek, również pochodzący z Izraela, podobnie jak Jonasz, stoi i mówi do tych, którzy go słuchają, mocne słowa. Mówi bardzo mocne słowa. Słowa, które tak naprawdę porównują go z Jonaszem, ale tylko w wybranych aspektach. Jezus, bo o nim mowa, staje i mówi, to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Jezus wybiera sobie postać Jonasza, aby pokazać misję swoją. I dochodzimy do momentu, w którym widzimy, że tak naprawdę Jonasz od początku buntował się przeciwko tej swojej misji. Nie chciał przyjąć tego, co Bóg do niego powiedział. Był we wnętrzu ryby, nawraca się, ale mimo wszystko na końcu dalej nie rozumie tego, że Bóg jest łaskawy, tego, że Bóg jest miłosierny. Nie chce tego przyjąć. I zestawiając to z Jezusem, widzimy, że od samego początku Jezus postępuje zupełnie inaczej. Jezus idzie tą samą drogą, spotyka się w tych samych scenach, można powiedzieć, co Jonasz. I za chwilkę porównamy sobie te cztery sceny z życia Jezusa z tymi czterema scenami z życia Jonasza. Ale robi to w przeciwnym kierunku. Robi to zupełnie inaczej. I na początku jest powołanie. Misja, którą ma Jezus. Odnosząc się do tej misji, którą miał Jonasz, wiemy, że Jonasz ucieka przed tą misją. Nie chce się z nią zmierzyć. A co robi Jezus? Jest od samego początku, przychodząc na świat, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że gra nie toczy się już o 120 tysięcy ludzi w Niniwie, ale toczy się już o cały świat. Toczy się w tym momencie o wszystkich ludzi. I dlatego zdawał sobie sprawę z bardzo wielkiej powagi tej misji. I przed swoją śmiercią, kiedy modlił się w ogrodzie Getsemane, przed samym pojmaniem, zdaje sobie sprawę z tego i mówi: Boże, jeżeli to jest ta droga, muszę nią iść i chcę nią iść. Jeżeli możesz, oddal ode mnie ten kielich, porównując do Jonasza, można powiedzieć: pozwól mi uciec, ale nie, nie ucieknę. Pójdę tą drogą. Pójdę tą drogą, bo wiem, jaka jest cena. I mamy tą pierwszą scenę Jezusa, który się decyduje na pójście drogą, i Jonasza, który ucieka. Drugą scenę, o której mówiliśmy wcześniej, to były 3 dni. Scena 3 dni, które spotkały Jonasza we wnętrzu wielkiej ryby. Natomiast Jezus również miał 3 dni w głębi. Tylko że On, kiedy umarł, tak naprawdę nie potrzebował nawrócenia, tak jak Jonasz. Jezus zrobił to po to, umarł po to, abyśmy my mogli się nawrócić. Abyśmy my mogli mieć łatwiejszy przystęp do Boga właśnie przez to, co zrobił. Przez to, co dokonał. I najważniejszy element tej sceny jest taki, że to właśnie grób i śmierć nie mogła go zatrzymać. Tam to Bóg musiał sprawić, że ryba wypluła Jonasza na brzeg. Natomiast tutaj Jezus sam wstaje, zmartwychwstaje, bo śmierć nie jest w stanie go pokonać. I zrobił to dla nas. Zrobił to dlatego, abyśmy my mogli dzisiaj mieć do Niego przystęp. Mieć do Niego wolną drogę. Bo właśnie to pokazuje nam scena 3, którą dokładnie na takiej samej zasadzie możemy porównać jak poprzednie sceny. Scena wielkiego miasta. Scena wielkiego miasta, które w tym przypadku nie jest już Niniwą, ale jest całą ziemią, jest kulą ziemską. I Jonasz po tych przeżyciach strasznych rusza i głosi im dobrą nowinę. Głosi im to, że Niniwa zostanie zburzona. Natomiast Jezus, kiedy zmartwychwstał, to głosi całemu światu, że On żyje. Że On żyje. Że ciągle jest szansa dla każdego, aby Go poznać. I ten Jego głos rozlega się wszędzie. Rozlega się wszędzie dzięki uczniom Jezusa, którzy ponieśli tą Ewangelię na krańce świata. Dzięki Duchowi Świętemu, który spływa i który działa. To jest niesamowity obraz, który pokazuje, że Bóg, który zaplanował to wszystko i doprowadził Jezusa do takiego cierpienia, które musiał przejść, i zrobił to dla nas. I obraz, który nam zostaje z tej 3 porównania, to taki, że ten głos ciągle się rozlega. Ten głos o nawrócenie, ten głos o zmianę życia ciągle się rozlega. Mamy również ostatnią scenę, rozmowy z Bogiem. Pamiętacie początek tego, o czym dzisiaj mówiliśmy? O tym, jak Jonasz zbuntował się, że Bóg był dobry, że Bóg był miłością, że Bóg przebaczył tym Niniwijczykom. Jak on mógł to zrobić? Przecież oni zasłużyli sobie na grzech, myślał Jonasz. I nie zrozumiał tego. Nie zrozumiał tego i koniec księgi Jonasza, tak jak wspomniałem, nie był happy endem właśnie dlatego, że Jonasz tego nie zrozumiał. 3 rozdział jak najbardziej, bo nawróciło się 120 tysięcy osób. Natomiast 4 rozdział nie. I również w tym przypadku mamy 4 scenę przy porównaniu z Jezusem. Bo kiedy Jezus zmartwychwstał i poszedł do nieba, zasiadł po prawicy Ojca, rozmawia z Nim. Rozmawia z Nim, ale wiecie, o kim oni rozmawiają? Oni rozmawiają o nas. Oni rozmawiają o nas, dlatego że kiedy grzeszymy, kiedy odchodzimy od Boga, kiedy nie zdajemy sobie sprawy z istnienia Bożego, albo kiedy nie chcemy w ogóle mieć z Bogiem nic wspólnego, to szatan mówi jako nasz oskarżyciel przed Bogiem: tym ludziom na pewno już nie wybaczysz. Ci ludzie nie zasługują na Twoje wybaczenie. Oni nie chcą iść Twoimi drogami. A co mówi Jezus, który wstawia się za nami? Nie. Właśnie tym ludziom wybaczę. jeżeli tylko odpowiedzą, jeżeli tylko do mnie zawołają, jeżeli tylko zwrócą się do mnie, to tym ludziom wybaczę. I z takim obrazem zostawia nas czwarta scena tej rozmowy z Bogiem, bo ona cały czas trwa. Właśnie tam teraz w niebie trwa teraz ta scena. I tak jak happy end, który nie skończył się w czwartym rozdziale Księgi Jonasza, dlatego że Jonasz tego nie zrozumiał, tak tutaj wszystko zależy od nas, jak to się skończy. Bo jeżeli zrozumiemy, jeżeli przyjmiemy to, że możemy zmienić swoje życie i pójść za Bogiem, to wtedy Bóg powie, warto było czekać. Warto było czekać na największy cud Nowego Testamentu, na nawrócenie mnie, na nawrócenie Ciebie. Warto było czekać. I oni czekają. Ale co my zrobimy, to zależy już tylko od nas.